Tu Trans World Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W dzisiejszej audycji witają się z Państwem Marek Cieślar, Krzysztof Kuźbik i Piotr Karel. Dzisiaj zapraszamy Was, drodzy słuchacze, na audycję szczególną. Mówić dziś będziemy o znaczeniu i wyjątkowości księgi, którą podarował nam sam Bóg. W ciągu naszych czterech najbliższych spotkań będziemy zastanawiać się nad tym, co wyróżnia Biblię spośród wielu innych ksiąg świata i co sprawia, że stale zmienia ona życie milionów ludzi.
Drodzy przyjaciele, w naszym cyklu audycji Wędrówka przez Biblię studiujemy wspólnie kolejne księgi Pisma Świętego. Jednak nie mówiliśmy do tej pory o Biblii jako całości. Nie zastanawialiśmy się nad tym, na czym polega wyjątkowość tej księgi. Dlaczego jest ona stale tak popularna? Dlaczego tak wielu ludzi ją cytuje, kocha, a także nienawidzi i atakuje? Postawmy sobie na początku pytanie. Czy Biblia jest ważną księgą? Możemy bez wahania odpowiedzieć twierdząco. Tak. Księga, która na przestrzeni tysięcy lat znajduje się w centrum zainteresowania setek milionów ludzi. Księga, która wywiera wpływ na życie tak wielu osób, niezależnie od czasu historycznego i miejsca na ziemi, z pewnością jest ważną księgą. Nikt nie może jej ignorować, lekceważyć. I rzeczywiście nie ma innej księgi, którą kochano by tak bardzo, a z drugiej strony, którą by atakowano tak zaciekle, o którą toczono by wielkie boje, nie tylko na słowa. Biblia jest księgą, która wywarła i wywiera wpływ na wielu wybitnych ludzi, wiele wybitnych postaci ze świata nauki, kultury, polityki, księga, która wywiera wpływ na całe rzesze ludzi, na życie całych społeczeństw, narodów. Znany pisarz brytyjski, Walter Scott, leżąc na łożu śmierci, poprosił swego przyjaciela, by przeczytał mu fragment książki. Przyjaciel pisarza, spoglądając na półki zapełnione między nimi książkami samego Waltera Scotta i wielu innych wybitnych autorów, zapytał: z jakiej książki mam czytać? Wtedy Walter Scott odpowiedział: niepotrzebnie pytasz, przecież jest tylko jedna książka. Przynieś Biblię. Tak, w jakimś głębokim sensie jest tylko jedna książka. Jedna książka dla człowieka, który umiera. Jest to też jedyna książka dla człowieka, który żyje. Jedyna księga, która przynosi odpowiedzi na wszystkie pytania pojawiające się w trakcie naszego życia, a także w chwili, gdy stoimy w obliczu końca ziemskiej egzystencji i pytamy, co dalej. Jest to jedyna księga, która udziela nam odpowiedzi na dzisiaj, na każdą okoliczność życia, a także na jutro, gdy myślimy o przyszłości, tej bliższej i tej dalekiej, wiecznej. Wybitny prezydent Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson, wypowiedział się na temat Biblii następująco. Zawsze podkreślałem i zawsze będę to powtarzał, że wytrwałe studiowanie Biblii przynosi bezcenne efekty. Więcej jest dobrych obywateli, więcej dobrych mężów i ojców. Jest to wypowiedź, nad którą dzisiaj, w dobie rosnącej liczby rozwodów, niechcianych dzieci i w ogóle w dobie kryzysu rodziny, warto się zastanowić. Daniel Webster powiedział: jeśli jest cokolwiek godnego polecenia w moim sposobie myślenia, jest to zasługa moich kochanych rodziców, którzy od początku zaszczepili w moim umyśle miłość do słów Biblii. Możemy postawić tu sobie ważne pytanie. W jaki sposób my wychowujemy nasze dzieci? Kim będą one w przyszłości? Czy będzie cechować je pokora i głębia myśli dana Danielowi Websterowi? Zacytujmy jeszcze jedną jego wypowiedź. Stwierdził on: przeczytałem Biblię wiele razy. Obecnie mam zwyczaj, by w ciągu roku przeczytać ją w całości kolejny raz. Jest to księga, która nieustannie inspiruje mnie w kwestiach dotyczących życia świeckiego, jak i w kwestiach duchowych. Współczuję ludziom, którzy nie znajdują w Biblii inspiracji do głębokich przemyśleń i do prowadzenia życia według właściwych, prawych zasad, zasad wynikających z jej nauki. Spróbujmy teraz sprecyzować, na czym polega wyjątkowość, unikalność Biblii. Po pierwsze, gdy mówimy o książce, myślimy o jej autorze. W przypadku Biblii mamy do czynienia z niezwykłym, jak gdyby podwójnym autorstwem. Autorem Biblii jest sam żywy Bóg, a jednocześnie jest ona dziełem człowieka. Z inspiracji Boga kilkudziesięciu autorów na przestrzeni około 1500 lat stało się współtwórcami unikalnej, niepowtarzalnej księgi. Autorzy ci, poza kilku wyjątkami, nie znali siebie nawzajem, nie mieli możliwości kontaktu, wymiany myśli. A jednak księga, która powstała w ten sposób, stanowi zdumiewająco spójną całość. Zawiera wspaniały Boży plan, plan zbawienia człowieka. Biblia ukazuje nam całą prawdę o niezawodnej drodze zbawienia, drodze, którą może iść każdy z nas. Jest objawieniem woli Boga, objawieniem Bożej prawdy. Możemy mówić o dwóch wcieleniach Słowa Bożego, o wcieleniu w ludzką mowę i w ludzkie ciało. Boży Syn, Jezus Chrystus, upodobnił się do ludzi we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Tak samo pisane Słowo Boże jest pod każdym względem podobne do ludzkiej mowy, prócz tego, że nie może zawierać żadnego błędu. Jezus jest nie tylko podobny do ludzi, jest prawdziwie człowiekiem i prawdziwie Bogiem. Podobnie Pismo Święte jest nie tylko podobne do ludzkiej mowy, jest ludzką mową w najpełniejszym sensie, pozostając jednak cały czas Słowem Bożym. Biblia jest spisanym objawieniem Boga. Zawiera wszystko, co powinniśmy wiedzieć, byśmy mogli być zbawieni i by Bóg został uwielbiony. Na czym polega Boże natchnienie Biblii? Natchnienie to Boże prowadzenie i wspomaganie autorów Pisma Świętego w bezbłędnym spisywaniu tego, co Bóg im objawił. Autorzy ci używali swego własnego stylu, lecz byli w taki sposób prowadzeni przez Ducha Świętego, że w żadnym ze słów oryginalnego zapisu nie ma nawet najmniejszego błędu. Na słowach Biblii można całkowicie polegać. Jezus Chrystus powiedział, jak czytamy w Ewangelii Jana: Ojcze, słowo Twoje jest prawdą. Objawienie Boże dociera do człowieka poprzez Biblię. Nasze poznanie Boga jest możliwe dzięki temu, że zniżył się On do poziomu człowieka, żeby porozumieć się z nami. Tak jak dorosły człowiek rozmawiający z małym dzieckiem, tak Bóg dostosował swój język i sposób wyrażania się do naszych możliwości. Jan Calvin powiedział, że przemawiając do nas, Bóg w pewnym sensie sepleni, jak piastunka rozmawiająca z małym dzieckiem. Bóg jest osobą i jest w stanie porozumiewać się ze stworzonymi przez siebie istotami na ich poziomie, to znaczy przy pomocy języka. W Biblii czytamy: czy ten, kto stworzył usta, nie umie mówić? Boże objawienie dzieli się na dwie zasadnicze części. Możemy mówić o objawieniu ogólnym i chodzi tu głównie o objawienie w naturze, w przyrodzie i w sumieniu człowieka oraz o objawieniu szczegółowym w Jezusie Chrystusie i w Biblii. Chrystus, wcielone Słowo, jest poznawany przez spisane Słowo Boże, Biblię. Poznanie Chrystusa jest oczywiście czymś o wiele bogatszym niż sama znajomość biblijnej nauki o Nim. Chrystus, którego znamy dzięki osobistemu doświadczeniu, to ten sam Chrystus, o którym składa świadectwo Biblia. Nie ma żadnego innego Chrystusa. Z drugiej strony, Słowo pisane nie może być oddzielone od Słowa wcielonego. Nie można właściwie interpretować Biblii inaczej, jak tylko z perspektywy żywej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest punktem centralnym, apogeum całego objawienia biblijnego. Dzięki cudowi łaski Boga, Jego objawienie się w Chrystusie i w Biblii ma charakter zbawczy. Bóg nie tylko informuje nas, ale też zbawia. Nie tylko naucza nas, ale również przekształca. Bóg objawia nam nie tylko siebie, ale też swój zbawczy plan. W centrum tego planu jest krzyż, na którym Chrystus umarł za nasze grzechy. Uczynił to, by otworzyć nam drogę do poznania Boga, byśmy mogli powrócić do bliskiej, intymnej więzi z żywym Panem, naszym Stwórcą i Zbawicielem. Zapytajmy teraz, jakie są podstawy do uznania Biblii za spisane Słowo Boże? Po pierwsze, Biblia sama o sobie stwierdza, że jest Słowem Boga. W Starym Testamencie około 250 razy znajdujemy wypowiedzi takie jak Bóg powiedział albo Pan przemówił. Potwierdzają one natchnienie Biblii i wskazują na jej rzeczywistego autora. Po drugie, Jezus Chrystus cytował Pismo, traktując je jako prawdziwy autorytet. Określał je jako Słowo Boże. Na przykład w Ewangelii Jana czytamy: odpowiedział im Jezus: czyż w prawie waszym nie jest napisane: ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Bożym? Tak więc Jezus Pismo Starego Testamentu uważał za Słowo Boże. Uznawał, że jest ono objawieniem Bożym, danym człowiekowi pod natchnieniem Ducha Świętego. W Ewangelii Marka czytamy: a Jezus, nauczając w świątyni, odezwał się i rzekł: jakże to uczeni w Piśmie mogą mówić, że Chrystus jest Synem Dawida? Wszak sam Dawid powiedział w Duchu Świętym: rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej. Jezus podkreśla więc, że Dawid przemawiał w Duchu Świętym. Jezus podkreślał też, że cały Stary Testament posiada Boży autorytet i że zadaniem Starego Testamentu było objawienie Jego samego, jako Mesjasza, Zbawiciela. W zakończeniu Ewangelii Łukasza czytamy: a On rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Tak, Jezus traktował cały Stary Testament jako Boże natchnione słowo i cytował wszystkie jego części. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Te słowa Jezusa nie wymagają komentarza. Znaczące jest to, że chociaż Jezus jako Bóg wcielony posiadał autorytet samego Boga, to w żadnej kwestii nie przeciwstawiał swojego osobistego autorytetu autorytetowi Pisma Świętego. Nawet gdy w czasie kazania na górze mówił: czytaliście, a ja wam powiadam, chodziło mu jedynie o ukazanie prawdziwego znaczenia tego, co napisano w Starym Testamencie. Znaczenia nieskażonego ówczesnymi interpretacjami podawanymi przez uczonych w piśmie i faryzeuszów. Jezus powiedział: nie przyszedłem, aby obalić prawo, lecz aby je wypełnić. Ktokolwiek więc zniesie najmniejszy z tych przykazań, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios. Jezus wiedział, że jest długo oczekiwanym Mesjaszem, Mesjaszem zapowiadanym przez nauczanie Starego Testamentu. I jego życie i działalność były w pełni zgodne z proroctwami Starego Przymierza. Oczywiście wyjątkowa, szczególna więź Jezusa z Ojcem nadawała kierunek Jego misji w każdej chwili, ale to prowadzenie było jasno potwierdzone i wypełniane przez plan służby Mesjasza zawarty w Piśmie Starego Testamentu. Apostołowie Jezusa również odwoływali się bezpośrednio do słów Starego Testamentu, żeby przydać autorytetu swojemu nauczaniu. Przedstawiali wiarę chrześcijańską jako wypełnienie pism. Co więcej, stwierdzali, że pisma powstały właśnie dla tego wypełnienia. Apostoł Paweł pisał na przykład do Rzymian: cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Piotr w swoim pierwszym liście apostolskim, pisząc o celu wiary, zbawieniu dusz, podkreśla: zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla nas łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Święty, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane, przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Apostołowie więc, podobnie jak ich mistrz, całkowicie uznawali natchniony autorytet pism Starego Testamentu. Stary Testament był dla nich Słowem Bożym w spisanej formie. W drugim liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Jednocześnie apostołowie byli świadomi swego własnego autorytetu, jako ustanowionych przez Jezusa jego świadków. Apostoł Jan na przykład rozpoczyna swój pierwszy list apostolski takimi słowami: co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie życia, a życie objawione zostało i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam owo życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione zostało. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy. Apostołowie uznawali więc boski autorytet pism Starego Testamentu oraz boski autorytet słów Jezusa, które są fundamentem pism Nowego Testamentu. Ewangelista Marek przytacza słowa Jezusa, który sam mówi o swoim nauczaniu w ten sposób: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Boski autorytet słów Jezusa i boski autorytet słów Starego Testamentu były dla apostołów niepodważalną, oczywistą prawdą. Bardzo ciekawym przykładem na to, że dla apostołów zarówno pisma Starego Testamentu, jak i słowa Jezusa były niepodważalnym słowem Boga, jest wypowiedź apostoła Pawła z listu do Tymoteusza. W 18 wierszu 5 rozdziału tego listu znajduje się cytat ze Starego Testamentu i cytat z nauki Jezusa. Czytamy najpierw: Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. I to jest cytat z 5 Księgi Mojżeszowej. W tym samym wierszu apostoł cytuje wypowiedź Jezusa, zapisaną przez ewangelistę Łukasza. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Te dwa cytaty ze Starego Testamentu i z nauczania Jezusa apostoł narodów zestawia razem jako na równi wyposażone w boski autorytet i w równym stopniu wyrażające myśl i wolę Boga. Wielkie znaczenie przy rozpatrywaniu boskiego charakteru Biblii ma także wyjątkowy, niepowtarzalny autorytet apostołów. Jezus świadomie wybrał 12, aby byli jego najbliższymi uczniami. Wyposażył ich w Ducha Świętego i nakazał im, aby szli i nauczali w jego imieniu, jak czytamy w zakończeniu Ewangelii Mateusza. Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Obiecany apostołom Duch Święty kierował ich nauczaniem, ich działalnością misyjną, a także powstawaniem kanonu Nowego Testamentu. Apostołowie byli w pełni świadomi tego, że udzielony im został wyjątkowy autorytet. Głosili oni Ewangelię w pełnym przekonaniu, że przemawiają w Duchu Świętym. Jemu to przypisywali zarówno treść, jak i formę swego zwiastowania. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł świadczy: Myśmy otrzymali nie ducha tego świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Apostołowie wygłaszali natchnione słowa pewnie, zdecydowanie, bo opierały się one na autorytecie samego Boga. W liście do Galacjan apostoł narodów stwierdził: Choćbyśmy, nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Apostoł był tak pewien, że naucza w Duchu Świętym, że nawet anioła i nawet samego siebie był w stanie objąć przekleństwem, gdyby nagle zaczął przemawiać inaczej, z siebie, z własnej mądrości. Ewangelia jest tylko jedna, ta, którą przekazał apostołom Jezus Chrystus, ta, którą objaśnia Duch Święty. Słowami Pisma Świętego przemawia więc do nas sam żywy Bóg. Drogi przyjacielu, z własnego doświadczenia mogę potwierdzić to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. Słowo Boże, zawarte w Biblii, działa i w moim sercu, kształtuje i przemienia mnie, niegodnego grzesznika. Prawdziwość, cudowność, moc Bożego Słowa sprawdza się w moim życiu, kształtuje je i stanowi jego fundament. Życzę tego i Tobie, drogi przyjacielu, bo życie z Bożym Słowem daje bezpieczeństwo, daje radość i pewność, że jest się kochanym przez wspaniałego Pana, żywego Boga, cudownego Zbawiciela.
W czasie następnej audycji mówić będziemy w dalszym ciągu o boskim autorytecie Pisma Świętego. Między innymi mówić będziemy o wypełnianiu się proroctw biblijnych i o archeologicznych potwierdzeniach biblijnego poselstwa.
słyszę jej dźwięk, widzę jej lęk, czuję, że jest miłość. Czeka każdego z nas. Może jej płacz znajdzie nas gdzieś, wzruszy do łez.
Za uwagę dziękuję już Państwu Marek Cieślar, Krzysztof Kuźbik i Piotr Karel. Do usłyszenia.
Nasze programy nadajemy codziennie na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów o godzinie 7.15 i 17. Natomiast na falach średnich można nas słuchać codziennie o godzinie 22.15, a w poniedziałki dodatkowo o 21.15 w paśmie 1395 kHz. Codziennie o godzinie 16.30 i 18.00 nadajemy także przez system satelitarny Hotbird oraz o każdej porze w internecie na stronie www.twr.osw.pl. Po dokładny rozkład prosimy pisać do nas na adres: Impuls Transworld Radio Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92, a spoza Polski 0048 601 40 08 92. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.